Pan doktor Krzysztof Kawęcki jest razem z nami. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże.
Pytanie może także o rzecznika praw obywatelskich. Kandydatem na tę funkcję z ramienia Prawa i Sprawiedliwości jest Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. We wrześniu, jeśli się nie mylę, minęła kadencja Adama Bodnara, ale ponieważ do tej pory nie udało się powołać rzecznika praw obywatelskich w przewidzianej procedurze, Adam Bodnar dalej pełni funkcję rzecznika aż do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, czy może ją pełnić dalej po zakończeniu kadencji, bo tutaj jest sprzeczność. A pana zdaniem, panie doktorze, czy Bartłomiej Wróblewski ma większe szanse niż na przykład Piotr Wawrzyk?
Powiem tak, jest bardzo dobrym kandydatem na rzecznika praw obywatelskich. Pan poseł Bartłomiej Wróblewski, powiedziałbym tak, jest bardzo dobrze przygotowany. To jest naprawdę profesjonalista, także w zakresie tych obowiązków, które wykonuje rzecznik praw obywatelskich. Jest oczywiście, ma duże doświadczenie zawodowe, bym powiedział społeczne, polityczne, ale także po prostu takie doświadczenie i kompetencje zawodowe. Jest doktorem nauk prawnych, specjalistą w dziedzinie prawa konstytucyjnego. Także myślę, że jest bardzo dobrym kandydatem. Natomiast jeśli ojciec pyta, czy ma większe szanse na przykład niż były wiceminister Piotr Wawrzyk, który był ostatnio kandydatem na rzecznika praw obywatelskich proponowanym przez Prawo i Sprawiedliwość i została jego kandydatura odrzucona przez Senat ze względów nawet nie merytorycznych, tylko przede wszystkim politycznych, to myślę, że niestety ta sytuacja jest dość trudna, jeśli chodzi o posła Wróblewskiego, dlatego że zgłoszenie jego kandydatury wywołało, powiedziałbym, taką histerię wśród parlamentarzystów opozycji. W zasadzie można powiedzieć to tylko, ta kandydatura spotkała się z inwektywami typu fanatyk, że jest to prowokacja. To widać, że po prostu znów opozycja nie będzie gotowa w żaden sposób na jakąś merytoryczną ocenę tej kandydatury. Natomiast po prostu ze względów politycznych zapewne odrzuci. A jak wiemy, decydujące tutaj znaczenie ma Senat. Senat jest kluczową instytucją, dlatego że żeby Sejm powołał właśnie rzecznika, daną osobę na rzecznika praw obywatelskich, to musi oczywiście uzyskać akceptację Senatu. A wspomniany profesor Piotr Wawrzyk, mimo że chyba trudno go oceniać w ten sposób, że nawet przez opozycję, prawda, że jest osobą jakichś, nie wiem, skrajnych poglądach, mówię językiem oczywiście opozycji, jest to człowiek umiarkowany. Z tego czasu zresztą, zanim przystąpił do PiSu, był przez wiele lat działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego, a mimo wszystko to Piotr Wawrzyk nie uzyskał tej akceptacji. A więc w tej sytuacji, przy tych bardzo wyrazistych poglądach posła Wróblewskiego, sytuacja może wyglądać jeszcze gorzej. Natomiast przede wszystkim trzeba pamiętać, że zapewne opozycja nie jest w stanie wybaczyć panu posłowi Wróblewskiemu tego, że po prostu on sformułował ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności tak zwanej aborcji z przesłanek eugenicznych. I jak wiemy, również reprezentował właśnie przed Trybunałem Konstytucyjnym wnioskodawców. Odpowiadał na pytania, bardzo dobrze, merytorycznie przygotowany. Ale jeśli mówię o tych szansach, to z drugiej strony pojawiają się tutaj te medialne informacje, zresztą wypowiadane przez senatora z klubu PSL Jana Filipa Libickiego, który po prostu zapowiada, że rozważy wsparcie dla kandydatury posła Bartłomieja Wróblewskiego. No zobaczymy, czy tak to będzie wyglądało, czy to wystarczy. Natomiast ja bym powiedział tak, że taktyka opozycji jest taka, żeby po prostu w tym zakresie cały czas podtrzymywać ten stan właśnie takiego chaosu w jakiś sposób, bo od ponad 6 miesięcy trwa właśnie impas w wyborze Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak ojciec wspomniał na początku, 5-letnia kadencja Adama Bodnara zakończyła się na początku września ubiegłego roku. No i ta sytuacja, właśnie ten impas, wynika z działań opozycji, która po prostu ma niewielką większość w Senacie i jest zainteresowana taką, powiedziałbym, obstrukcją, żeby przede wszystkim odrzucać kandydatów Zjednoczonej Prawicy, i to chyba wydaje się niezależnie, chociaż mówi opozycja, że gdyby została zgłoszona jakaś osoba o poglądach, nie wiem, umiarkowanych, nie wiem, co to ma to znaczyć zresztą, to byłaby do rozważenia, zarzuca ciągle upartyjnienie, upolitycznienie przez Zjednoczoną Prawicę, ale to są tylko słowa, także po prostu jest zainteresowana w trwaniu tego stanu rzeczy, w tej obstrukcji, ale również w tym, żeby chyba jednak Adam Bodnar nadal pełnił jak najdłużej tę funkcję. To może jeszcze ciekawe jest to, że jak wiemy, ta procedura wyboru, otóż marszałek Sejmu przesyła do marszałka Senatu stosowną uchwałę o właśnie propozycji osoby na funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich, ale Senat na podjęcie tej uchwały o wyrażeniu bądź niewyrażeniu zgody na powołanie danej osoby na Rzecznika Praw Obywatelskich ma miesiąc. I myślę, że chyba w ten sposób po prostu będzie postępował marszałek Senatu, że będzie po prostu wykorzystał ten czas maksymalny, zresztą nie po raz pierwszy, na podjęcie właśnie tej decyzji. Także zobaczymy. Pewnie ten miesiąc też będzie próbowała opozycja spożytkować w ten sposób, żeby po prostu zdyscyplinować wszystkich senatorów, którzy być może zamierzają, chociaż mówię poza chyba tylko senatorem libickim, takich innych osób nie ma, być może zamierzają zagłosować na pana posła Bartłomieja Wróblewskiego.
Oczywiście spraw jest bardzo wiele i przede wszystkim te sprawy gospodarcze związane choćby z Funduszem Odbudowy czy Nowym Ładem, który 20 marca ma być ogłoszony, ale opozycja bardziej zajmuje się i na forum Parlamentu Europejskiego, ale także, jak się okazuje, i w polskim parlamencie sprawą LGBT. Parlament Europejski uchwalił w minionym tygodniu rezolucję ogłaszającą Unię Europejską strefą wolności LGBTIQ. No i Lewica występuje także z inicjatywą, żeby w polskim parlamencie przyjąć uchwałę, że Polska jest strefą wolności dla osób LGBTIQ. Czy czeka nas znowu taki temat zastępczy?
Temat niewątpliwie zastępczy, proszę ojca, ale dla Unii Europejskiej, dla Lewicy, temat dla Platformy Obywatelskiej, temat wydaje się jednak kluczowy. To potwierdza nasze wcześniejsze oceny, że szczególnie w tej kadencji Parlament Europejski jest zdominowany przez właśnie ten nurt taki lewicowo-liberalny, który chce wywrócić porządek moralny i ład prawny w wielu państwach, właśnie między innymi w Polsce. I to jest już tutaj wyraźna, widać, dominacja tych dwóch klubów, dwóch frakcji parlamentarnych, to znaczy chadeckiej i socjalistycznej, oczywiście wspieranej przez przez zielonych, liberałów i tak dalej. Także w tych frakcjach oczywiście są również przedstawiciele właśnie Platformy Obywatelskiej, Lewicy, którzy głosowali zresztą za wspomnianą rezolucją Parlamentu Europejskiego. Rezolucją, która składa się zresztą tylko z dwóch punktów, żeby jeszcze jak gdyby bardziej wzmocnić ten przekaz wprowadzający tak zwaną strefę wolności dla wszystkich mniejszości seksualnych w Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Za tą rezolucją właśnie głosowali posłowie Lewicy i Platformy Obywatelskiej. No ale to, co jest jeszcze oczywiście bardziej bulwersujące, to to, że ta rezolucja również wzywa Komisję Europejską do podjęcia stosownych działań, które uderzałyby w państwa członkowskie Unii Europejskiej finansowo, o ile nie będą przestrzegały tych właśnie zaleceń Parlamentu Europejskiego, tego stanowiska Parlamentu Europejskiego. Zresztą jedynym krajem, który jest wymieniony, to jest Polska. Tam się mówi właśnie o Polsce, o kraju dyskryminacji, atakach na społeczność LGBTIQ. Tych liter coraz więcej, pewnie jeszcze przybędzie, sądzę, w przyszłości. Mówi się o aresztowaniach rzekomych w Polsce, zakazanych marszach, mowie nienawiści ze strony władz i to wszystko, jeszcze raz powtórzę, za tym właśnie głosowali również posłowie Platformy Obywatelskiej i Lewicy. Zresztą niestety ta uchwała została podjęta zdecydowaną większością 492 eurodeputowanych było za, zaledwie 141 przeciw. Także ma to miejsce oczywiście w sytuacji, gdy trwa rzeczywiście w tej chwili, gdy w naszym kraju mają miejsca akty antychrześcijańskie, gdzie są dokonywane nie tylko już profanacje wizerunków świętych Matki Boskiej, ale również ataki na księży nawet. No i oczywiście mamy tutaj do czynienia z zupełną biernością ze strony sądów. Przypomnijmy, że Sąd Rejonowy w Płocku uniewinnił aktywistki feministyczne, które dopuściły się profanacji wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej. A to przecież ewidentnie ten czyn był po prostu znieważeniem przedmiotu czci religijnej.
Czy możliwe jest też w Parlamencie Europejskim, żeby zbudować, jak to mówił ostatnio premier Węgier Viktor Orbán, europejską demokratyczną prawicę? Wiemy, że Fidesz ustąpił z członkostwa w Grupie Europejskiej Partii Ludowej w Europarlamencie, choć dalej jest jeszcze w Europejskiej Partii Ludowej. Wiemy też, że niektórzy europosłowie w czasie tej debaty, czy w sprawie LGBT, czy w sprawie mediów, między innymi w Polsce i na Węgrzech właśnie, bronili Polski, prosili o przykłady, prosili o konkrety. Tych konkretów oczywiście w tej debacie nie było. Czy jest możliwe zbudowanie takiego europejskiego, demokratycznego, prawicowego frontu?
Oczywiście możliwe i szkoda, że nie nastąpiło to wcześniej. Były takie, można powiedzieć, pewne nadzieje. Przypomnę, że również Jarosław Kaczyński lider PiS-u jeszcze przed wyborami rozmawiał przecież z przedstawicielami partii prawicowych, między innymi z kierownictwem hiszpańskiej partii Vox, czy też z Matteo Salvinim, liderem Ligi Północnej. I właśnie Salvini też właśnie jest tutaj, jak gdyby bierze udział w tych rozmowach nad powołaniem ewentualnie właśnie takiej frakcji prawicy demokratycznej. I myślę, że to byłby oczywiście bardzo dobry kierunek. Posłowie, europosłowie Prawa i Sprawiedliwości, Węgrzy z partii Fidesz, właśnie partia Salviniego, ale myślę, że wtedy oczywiście w tej grupie, w tej frakcji znaleźliby się również przedstawiciele innych partii, czy też nawet pojedynczy posłowie. Oczywiście ta frakcja nie miałaby głosu decydującego, ale to jest bardzo ważne, żeby ten głos był jak gdyby dostrzeżony, żeby był widoczny, żeby był słyszalny. Tym bardziej, że w sytuacji, gdy z Unii Europejskiej wystąpiła Wielka Brytania, to również właśnie frakcja konserwatystów i reformatorów, w której jest Prawo i Sprawiedliwość, no, że tak powiem, została znacznie osłabiona, nie tylko właśnie ilościowo, ale również i powiedziałbym merytorycznie. Także takie działanie jest oczywiście, wydaje mi się, absolutnie wskazane. I dobrze, że Viktor Orban opuści właśnie tą właśnie partię ludową, Europejską Partię Ludową. I myślę, że tutaj to będzie znaczące. Będzie miało to znaczenie nie tylko symboliczne, ale powiedziałbym, no, będzie taki realny głos zdrowego rozsądku, normalności po prostu w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim.
Bardzo dziękuję za te komentarze. Pan doktor Krzysztof Kawęcki, nasz gość. Dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.